Nikt z nas nie jest w stanie sam zbudować domu Bożego. Możemy jedynie uczestniczyć w zbiorowej posłuce budowania tego domu. To jest to, co Nowy Testament nazywa budowaniem Kościoła, ciała Chrystusa.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Jest dzisiaj z nami w studiu Stanisław Leszczyński, z którym będziemy rozmawiać o bardzo treściwym i ciekawym studium życia Księgi Rodzaju. Witam serdecznie.
Witam Państwa i witam Ciebie, Andrzeju.
Zajmiemy się dzisiaj pewną kwestią w rozdziale 35 Księgi Rodzaju, której poświęcimy kilka najbliższych audycji. Chodzi o filary. Słyszeliśmy już o tym, że w Księdze Rodzaju zasiane są wszystkie nasiona wielkich prawd biblijnych i podobnie rzecz się ma z filarami, o których mówiliśmy już trochę w związku z rozdziałem 28. Ale wygląda na to, że temat ten powraca bardziej szczegółowo w rozdziale 35. Gdzie jeszcze w Piśmie Świętym, oprócz tych dwóch miejsc, mowa jest o filarach?
Cieszę się, że wspomniałeś o nasionach, bo rzeczywiście tak jest, że filary w Księdze Rodzaju są nasionami pewnej bardzo ważnej prawdy biblijnej, która ma swoją kontynuację w innych księgach. Filary, czy też słupy, występują także w innych miejscach Starego Testamentu. Oczywiście pamiętamy, że żona Lota zamieniła się w słup soli, ale to oczywiście negatywne nawiązanie. Później mamy świątynię Salomona, w której stały dwa filary. Będziemy zresztą mówili o tym więcej dzisiaj. Dalej, w Nowym Testamencie mowa jest o tym, że Kościół jest filarem i podstawą prawdy, tak jak mówi pierwszy list do Tymoteusza. A w liście do Galacjan mowa jest o trzech ludziach, którzy cieszyli się opinią filarów w Kościele. To ciekawe, gdy tak prześledzić rozwój tego obrazu w Biblii, wyrasta on z małego nasienia, zasianego w Księdze Rodzaju. Rozwija się, by pod koniec Pisma Świętego znów powrócić. Tym razem w Księdze Objawienia, w listach do siedmiu kościołów w Azji, a dokładnie w liście do Filadelfii. Mamy tam zwrot do zwycięzców. To też charakterystyczne, bo cała Filadelfia, w odróżnieniu od pozostałych kościołów, jako jedyna jest godna pochwały. Lecz mimo to nadal muszą w niej być zwycięzcy. A więc w Filadelfii ci, którzy zwyciężają, są filarami. Można więc powiedzieć tak, że jeśli pragniemy być zwycięzcami, Bóg uczyni nas filarami w swoim domu. I to ciekawe, że wszystkie te nawiązania do filarów mają odniesienie do budowy Bożego domu. Jakub nazwał to miejsce, w którym postawił słup, domem Bożym, prawda? Mhm. A w liście do Galacjan apostoł Paweł wspomina trzech mężów Bożych: Piotra, Jakuba i Jana. I mówi o nich, że są uważani za filary. Też ciekawe, prawda? Nie mówi o nich po prostu jako o apostołach, lecz nazywa ich filarami. Ci bracia w swojej posłudze wprowadzali wierzących w wizję Bożego domu, Kościoła. A w Księdze Objawienia mowa jest o zwycięzcach, o tych, którzy zwyciężyli, realizując Boży plan dla tego wieku. Ten plan polega na tym, że Bóg chce zbudować sobie Kościół, który będzie jego mieszkaniem na ziemi. Z tego wszystkiego wynika, że filary w Biblii odgrywają rolę czegoś w rodzaju wejścia do Bożego serca, To ludzie, dzięki którym zaczynamy widzieć Boży zamysł. To, że Bóg pragnie mieć żywy dom, mieszkanie, którego obrazem w Biblii jest przybytek i świątynia. Dzisiaj tym mieszkaniem jest Kościół, a w nadchodzącym wieku Królestwo. Myślę, że jeszcze nie jeden nas zaskoczy, gdy będziemy o tym rozmawiali, ale wszystko to ma ścisłe oparcie w Piśmie Świętym.
Dziękuję za to obszerne wprowadzenie. Czytając na co dzień Pismo Święte, łatwo jest przeoczyć te obrazy, a co dopiero mówić o ich znaczeniu. Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee, który pomoże nam skoncentrować się na filarach w 35 rozdziale Księgi Rodzaju.
Księga ta, Księga Rodzaju, mówi o dwóch rodzajach filarów, słupów. Pierwszy z nich to filar kamienny, drugi to słup soli. Chcielibyśmy być filarem kamiennym. Nie sądzę, by ktokolwiek z nas chciał być słupem soli. Filar kamienny symbolizuje moc budowli, a słup soli jest symbolem hańby. Słup ten przynosi wstyd. Jest bezużyteczny dla Bożego zamysłu. Żona Lota stała się takim słupem hańby. Została powołana przez Boga. Powinna była być materiałem na budowę, lecz upadła i stała się materiałem hańby, słupem soli. Przechodzimy teraz do Jakuba. Jakub również został powołany przez Boga, a narodził się jako cwaniak, ten, który trzyma zapiętę. Natomiast został przeobrażony w słup z kamienia. Ten kamienny filar nazwany jest domem Boga. Skąd wiemy, że słup kamienny służy do budowania? Bo nazwany jest domem Boga. Gdyby nie to określenie, trudno by nam było sobie uświadomić, że słup wiąże się z Bożą budowlą. Moglibyśmy sądzić, że to tylko kawałek skały, ale wiemy, że żaden kamień sam nie stanie się domem. Stąd wnioskujemy, że filar ten ostatecznie nie będzie jedynie kamieniem, lecz budowlą, domem Bożym. To bardzo ciekawe, że Salomon, budując świątynię, kazał wybudować przed nią dwa filary. Gdybyśmy się tam znaleźli, co przykułoby nasze oczy? Nie sama świątynia, lecz dwa filary. Zapytacie mnie, co to znaczy? Te dwa filary są jak dwa wielkie szyldy. Przed świątynią stoją dwa filary. Pierwszy z nich mówi, że Pan ustanowi, a drugi, że w budynku tym jest moc. Pierwszy z nich nazywa się Jachin. Po hebrajsku znaczy to Pan ustanowi. A drugi z nich nazywa się Boaz. W nim, w tym budynku, jest moc. Warto się nad tym zastanowić. Dalej, po Księdze Rodzaju, filar w Biblii to filar świątyni. Świadczy to wyraźnie o tym, że budowa Bożego domu zależy od filaru. To dlatego Jakub nie zbudował Bożej świątyni. Nie zbudował Bożej świątyni, lecz ustawił filar.
Mam pytanie. Jakub otrzymał sen o domu Bożym i ustawił tam słup, filar, a miejsce to nazwał Betel. Ale dlaczego nie zbudował tam po prostu domu, tylko zamiast tego ustawił filar?
Odpowiedź na to pytanie jest w pewnym sensie prosta. Po prostu mamy tutaj do czynienia z nasieniem, które dopiero miało wyrosnąć i rozwinąć się później. Tak więc dom Boży, o którym tutaj mowa, jeszcze nie istnieje. On dopiero miał powstać. Jakub otrzymał jedynie sen, wizję, czegoś, co na razie było jedynie nasieniem. Gdy postawił tam ten kamień jako słup, czy też filar, był to zaledwie początek domu Bożego. Nazwał to miejsce domem Bożym, ale ten dom musiał jeszcze rosnąć, rozwijać się, co jak wiemy zajęło wiele stuleci. Bogu nie chodziło wtedy o to, żeby człowiek zbudował mu na ziemi fizyczny dom. On chciał, żeby to dokonało się inaczej, przez to, że Bóg wbuduje samego siebie w ludzi i uzyska w nich swój zbiorowy organizm, ciało Chrystusa, którego zwieńczeniem będzie wspaniała, wieczna, organiczna budowla w Księdze Objawienia, Nowa Jeruzalem. Tak więc nikt z nas nie jest w stanie sam zbudować domu Bożego. Możemy jedynie uczestniczyć w zbiorowej posłuce budowania tego domu. To jest to, co Nowy Testament nazywa budowaniem Kościoła, ciała Chrystusa.
Posłuchajmy dalszej części naszego studium.
W tym czasie oprócz snu Jakub uzyskał też pewne zrozumienie. Stawiając filar, w pewien sposób wytłumaczył swój sen. Nazwał też ten filar Bożym domem. Wszyscy powinniśmy powiedzieć: pięknie Ci dziękujemy, Jakubie, bo to Ty otworzyłeś niebo i pozwoliłeś nam zobaczyć Boży dom. Niebiosa, które pozwalają zbudować Boży dom, otworzył przed nami cwaniak, oszust. W 28 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub nadal był cwaniakiem, oszustem, ale czytając dalej, w 48 rozdziale przekonujemy się, że ten oszust przeobraził się całkowicie i stał się mężem Bożym. W 28 rozdziale był oszustem, kanciarzem trzymającym zapiętę, lecz w rozdziale 48 stał się mężem Bożym. Człowiek ten jest filarem. W pewnym sensie dom Boży zbudowany został na tym filarze. Z drugiej strony zaś, wchodząc do Bożej świątyni, widzimy, że ten Bóg człowiek, Izrael, stoi przed Bożą budowlą. Przeobrażony w Izraela Jakub stoi przed Bożą budowlą. Jest szyldem. Jakub jest szyldem Bożego domu.
Przyznam, że cały czas intryguje mnie reakcja Jakuba na sen, jaki otrzymał. To niesamowite, że ten nieprzeobrażony, nieduchowy człowiek otrzymał taki sen, zrozumiał go i postawił tam słup symbolizujący pewną duchową rzeczywistość.
Masz rację, to rzeczywiście ciekawe, bo Jakub wcale nie był tutaj dobrze ułożonym chłopcem. Wręcz przeciwnie, był cwaniakiem, który dobrze wiedział, jak wyprowadzić innych w pole. Zdawałoby się, że to ostatni człowiek, którym Bóg mógłby się posłużyć dla realizacji swego zamysłu. Gdyby to od nas zależało, pewnie wybralibyśmy jego brata, Ezawa, bo on przynajmniej był uczciwy i nie oszukiwał, nikogo nie kantował ani nie wykorzystywał, w przeciwieństwie do Jakuba. Tymczasem to właśnie Jakubowi przyśniła się drabina, która sięgała od ziemi do nieba, i po tym śnie nazwał to miejsce Domem Bożym. To naprawdę zdumiewające, skąd on wziął to światło? Ale zastanówmy się, czy światło, które my widzimy, też nie jest niesamowite? Przecież my też sami siebie wcale nie jesteśmy dobrzy. Pod jednym względem jesteśmy podobni do Jakuba. A mimo to Bóg nadal pokazuje nam różne rzeczy. Teraz zobaczmy, co Jakub zrobił dalej z tym objawieniem. W tym rozdziale widzimy, że podjął pewne działania. Powrócił do Betel i zbudował ołtarz, a potem ustawił tam słup, filar, na który wylał ofiarę z napojów. Oznacza to, że coś już przeżył. Nie był już tym samym Jakubem cwaniakiem i kanciarzem, lecz Bóg zmienił mu imię na Izrael, Boży Książę.
Posłuchajmy dalej o tym filarze.
Z pierwszej Księgi Królewskiej przechodzimy do Nowego Testamentu. Pan Jezus przyszedł. Dzięki swemu wcieleniu stał się przybytkiem, prawda? Po to, żeby Bóg zamieszkał między ludźmi. Przybytek ten jest jednak zapowiedzią świątyni. Gdy patrzymy na chłopca, musimy sobie uświadomić, że pewnego dnia zobaczymy dorosłego mężczyznę. Jezus, przybytek, był zapowiedzią nadejścia świątyni. Dlatego właśnie w dniu, w którym Pan spotkał się z pierwszą grupą uczniów, i zmienił imię ich przedstawiciela, nadał mu imię kamień, czyli Piotr. Słowo Piotr znaczy kamień. Pan nazwał go kamieniem. Nie zapominajmy, że w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Pan zapytał Piotra, jak sądzisz, kim jestem, ten rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A potem Pan oznajmił, a ja powiadam ci, że jesteś kamieniem. Musisz zrozumieć, że jestem Chrystusem, a także musisz wiedzieć, że ty jesteś kamieniem. Ja jestem Chrystusem skałą, a ty kamieniem. Na mnie można z ciebie budować. Tak powstaje mój Kościół. Piotr w swoim liście napisał, że nie tylko on, ale i my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami na budowę duchowego domu Bożego. Pewnego dnia jednak przyszedł apostoł Paweł. Paweł był nie tylko materiałem na tę budowlę, ale i budowniczym. W swoich listach Paweł pisze, że Piotr, Jan i Jakub, ci trzej, są uważani za filary. Filary w 7 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej to filary Bożej Świątyni w Starym Testamencie. Natomiast filary, o których mowa w 2 rozdziale listu do Galacjan, to filary służące budowie Bożego domu w Nowym Testamencie. O filarach czytamy ponownie w Księdze Objawienia 3:12. Zwycięzcę uczynię filarem.
I will make him a pillar.
Co to za filar? Nie jest to filar świątyni starotestamentowej ani nowotestamentowej, lecz filar Nowej Jeruzalem w czasach nadchodzącego Królestwa i w wieczności. Czyż Biblia nie jest wspaniała? Gdy czytamy 7 rozdział 1 Księgi Królewskiej, 2 rozdział Listu do Galacjan i 3 rozdział Księgi Objawienia, zaczynamy w pełni rozumieć, dlaczego Jakub po ujrzeniu wizji Bożego domu, Betel, ustawił filar. Teraz rozumiemy, dlaczego ustawił filar. Filar jest znakiem, szyldem, opisem domu Bożego. Przed samym frontem starotestamentowej świątyni stały dwa filary. W Nowym Testamencie stoją tam trzy filary. Piotr, Jan i Jakub. W Starym Testamencie tylko dwa filary, w Nowym trzy. A ile w przyszłym wieku? Liczby tej nie zapisuje z góry Pan, tylko Ty i ja. Nikt nie wie, ile ich będzie. W Starym Testamencie dwa, w Nowym trzy. A ile w wieku przyszłym? Musimy stwierdzić, każdy, kto chce, może nim być. Alleluja! Stoją przed nami otwarte drzwi. Nie tak jak na elitarnych uniwersytetach, gdzie istnieje ograniczona liczba miejsc. Liczba tych, którzy w wieku przyszłym będą w świątyni, jest nieograniczona. Mamy możliwość tam być.
Bardzo podoba mi się to, jak ten obraz pojedynczego filaru z Księgi Rodzaju rozwija się potem w Nowym Testamencie, tak jak mówiłeś o tym we wprowadzeniu. Takimi filarami byli apostołowie Piotr, Jakub i Jan. A co z filarami w nadchodzącym wieku? Wspomniałeś wcześniej 3 rozdział Księgi Objawienia. Ile tam będzie filarów?
To, co przed chwilą usłyszeliśmy na temat filarów w Biblii i ich rozwoju, pokazuje, nie po raz pierwszy zresztą, jak brat Lee z prostych rzeczy w Piśmie Świętym, takie, które większość z nas pewnie by przeoczyła, potrafi zaczerpnąć światło duchowego objawienia. Gdy słyszymy coś takiego, a potem bierzemy Biblię do ręki, to zaczynamy widzieć, że przecież rzeczywiście to wszystko tutaj jest. Tak samo z tymi filarami. W przypadku Jakuba mamy pojedynczy filar. Ale gdy przejdziemy do Księgi Królewskiej, to tam widzimy, że Salomon ustawił przed świątynią dwa filary. Patrząc na budowlę, widzimy jej filary. Innymi słowy, filary oznaczają budowlę. Następnie w liście do Galacjan czytamy o trzech mężach – Piotrze, Jakubie i Janie. Ale nie są oni tam nazwani apostołami, chociaż oczywiście byli nimi, tylko właśnie filarami, filarami Bożego domu. A w Księdze Objawienia znów widzimy filary – owoc zwycięstwa w kościele w Filadelfii. Te filary to odwieczny Boży zamysł. Jeżeli będziemy zwyciężali, prowadząc duchowe życie – i będziemy jedno z Bożym zamysłem i Bożą budowlą, wówczas i my będziemy filarami, dziś i w nadchodzącym wieku. Mogą być tysiące takich filarów. Wierzę w to. Ile dokładnie? Nie wiemy. Biblia mówi, kto ma uszy, niech usłyszy. Jeżeli naprawdę chcemy być zwycięzcami, musimy starać się być filarem dla Bożej budowli, dla Jego zamysłu, dla Jego wiecznego królestwa.
Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą społeczność. Mamy jeszcze kilka chwil, skorzystam więc z okazji, by przedstawić Państwu książkę Watchmana Nee, Chwalebny Kościół. To książka właśnie dla tych, którzy pragną stać się filarami w Bożej budowli, dla wszystkich poszukujących wierzących. Watchman Nee przedstawia w niej 4 wspaniałe obrazy, za pomocą których Biblia mówi o Kościele. Ewę z 2 rozdziału Księgi Rodzaju, żonę z 5 rozdziału Listu do Efezjan, niewiastę z 12 rozdziału Księgi Objawienia i oblubienicę Chrystusa z ostatnich dwóch rozdziałów Księgi Objawienia. Można rzec, że to już klasyka, jeżeli chodzi o literaturę chrześcijańską, która pokazuje, w jaki sposób Bóg powołuje Kościół do tego, by wypełnił jego wzniosły zamysł. Przypomnę tytuł: Chwalebny Kościół, książka Watchmana Nee. Można ją nabyć w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. Za chwilę usłyszą Państwo szczegóły. Dziękuję jeszcze raz mojemu gościowi, którym był Stanisław Leszczyński.
Ja również dziękuję.
Do zobaczenia następnym razem. A Państwu dziękuję za uwagę. Żegna się Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.